Dimensjoni kultury.
Przed mikrofonem Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Słuchają Państwo Radia Kraków Kultura, a my spotykamy się w audycji Regiony Kultury. To wydanie będzie w cudzysłowie książkowe. Sięgniemy do tak zwanej Biblii Podhalańskiej, czyli do książki pod tytułem Drogami Skalnej Ziemi, podtatrzańska włóczęga krajoznawcza Hanny Pieńkowskiej i Tadeusza Stajcha. Pierwsze wydanie ukazało się w 1956 roku, a drugie właśnie teraz.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Rafał Monita z wydawnictwa Astraja, gościem Regionów Kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią.
Rozmawiamy dziś o drugim wydaniu książki Drogami Skalnej Ziemi, podtatrzańska włóczęga krajoznawcza Hanny Pieńkowskiej i Tadeusza Stajcha. Prób kolejnego wydania tej tak ważnej dla pasjonatów tematu pozycji było kilka, ale panu się to udało. Czy to oznacza, że wystarczyło panu determinacji, czy może po prostu szczęście dopisało?
Myślę, że szczęście i taki po prostu był czas akurat, tak, że nam się to udało, bo rzeczywiście prób było bardzo wiele, jak pani wspomniała. Jeszcze za życia Tadeusza Stajcha, czyli pod koniec lat 80. nawet on myślał o kolejnym wydaniu, mimo już tego, że drugi autor, pani Hanna Pieńkowska-Stajch, nie żyła. On też już myślał, żeby tę książkę jakoś pokazać na nowo, żeby ją przypomnieć, mimo że dopiero wtedy minęło 30 lat raptem, tak? Od pierwszego wydania książki. My ją, po nią sięgnęliśmy po ponad 60, tak? I wiele było takich...
W 66 latach wyszło drugie wydanie, a państwo pewnie pracowali rok?
Nawet więcej. No te przygotowania trwały z kilka lat w sumie, bo to wiadomo, że to są jakieś rozmowy, spotkania z różnymi osobami bardziej związanymi z książką, czy też mniej. Dość wspomnieć, że jeśli mówimy o takich różnych przygotowaniach, że kwartalnik Tatry parę lat temu popełnił tak takie wspomnienie właśnie o tej książce. To było z okazji też jakiejś rocznicy wydania chyba tej książki. Przypomnieli sam tytuł i też zastanawiano się, czy wydać, tak? Czy w ogóle trzeba wydać po raz kolejny ten tytuł? Zresztą to też nam przyświecało cały czas. Taki punkcik był cały czas, czy warto, czy trzeba, czy powinniśmy, tak? Bo w zasadzie no, ta książka miała swój czas wtedy w latach 50. 56 rok pierwsze wydanie, 57 rok Nagroda Literacka, to jest też bardzo istotne przy okazji
Miasto
tej
Zakopanego.
Książki, tak. To była chyba jedna z pierwszych, czy nie pierwsza Nagroda Literacka Miasta Zakopanego za tę pionierską pracę o wysokiej wartości literackiej w zakresie sztuki ludowej Podhala, tak to się nazywa, tak to odczytaliśmy z tej laurki, którą autorzy dostali w 57 roku, więc jakby wiele z tych czynników, które jakby sprzyjały temu, żeby książką się zainteresować. To też. To, że jest ona cały czas brana na warsztat przez przewodników tatrzańskich, czy podtatrzańskich, czy w ogóle beskidzkich, tak, bo wiadomo, że to też obejmuje szerszy troszkę teren, jeśli chodzi o historię i o krajoznawstwo. Przymierzaliśmy się, tak? Poznaliśmy się z wdową po Tadeuszu Stajchu, z panią Zofią Stojakowską-Stajch, która nas tak dopingowała też, tak? Wiadomo, że to było też jakieś jej oczko w głowie. Też dbała o spuściznę i dba wciąż o spuściznę po Tadeuszu Stajchu. Jest taką kustoszką, można powiedzieć, ich mieszkania wspólnego na Krupniczej 22 w Domu Literatów. No i to właśnie te rozmowy też z nią jakby sprzyjały temu, żeby iść coraz dalej, bo był czas, żeśmy się poznali w ogóle. Później była pierwsza nasza wspólna książka, znowu drugie wydanie książki, takiej dosyć też ciekawej na ówczesny czas, Demno cudami słynące. Nam się to udało też zrobić. Później były wznowienia różnych też jeszcze innych rzeczy, też dosyć kultowego, można powiedzieć, tytułu Góry wołają. Nam się udało nawet dwa wydania zrobić, trzeci i czwarty bodaj, więc cały czas nam zależało, nam jako wydawnictwu, jak i też osobom, które czy z rodziny były Stajcha, czy z jakichś od przyjaciół, tak, bo wiadomo, że mimo, że zmarł kilkadziesiąt lat temu, to jednak to grono przyjaciół cały czas jeszcze żyje, można powiedzieć, i oni też jeszcze pamiętali Stajcha jako gawędziarza, krajoznawcę, jako osobę, która rzeczywiście no, włożyła ogromny wkład w rozwój kulturalny podtacza w ogóle, można powiedzieć, tak, o czym się dzisiaj zapomina bardzo, a myślę, że właśnie to też chodzi o to, żeby przypomnieć i te postaci obie właśnie, i Pieńkowską, i Stajcha, po to, żeby jakby też wspomnieć o wartościach kulturalnych podtacza, o których się w tej chwili troszkę zapomina.
Tadeusz Stajch parał się literaturą, Hanna Pieńkowska była konserwatorem zabytków.
Historykiem sztuki, tak, to była świetna para, właśnie to w tej książce idealnie widać właśnie, można też, jak ktoś bardziej zna teksty Stajcha, też nawet znaleźć fragmenty, które można jemu przypisać i fragmenty, które można przypisać jego partnerce. To znaczy, są świetne opisy krajoznawcze, które oczywiście on okraszał swoim krasomóstwem, można powiedzieć tak. To była jedna z pierwszych książek, powiedzmy, tego rodzaju, lata 50. Wiadomo, że ona ukazała się w 56., ale te zbiór tych informacji szedł w ciągu kilku lat. I dosyć drobiazgowe też opisy w tej książce właśnie, jeśli chodzi o historię sztuki. To w szczególności widać na terenie Spisza, kiedy naprawdę te opisy są bardzo drobiazgowe i praktycznie można rzeczywiście siąść z tą książką w kościele, nawet jeszcze dzisiaj, i rzeczywiście prześledzić, co autor widział, tak, co autor że widzieli, w jaki sposób opisywali, a dodatkowo jest to ciekawe, że oni widzieli te wszystkie zabytki w stanie dużo gorszym niż my widzimy. Ja to też podkreślam na spotkaniach, że ta książka też jest świadectwem czasu, że nawet zdjęcia Władysława Wernera pokazują miejsca, oczywiście, które już nie istnieją, to też są tego rodzaju miejsca, które autorzy opisują, ale też są kościoły, które w tamtym czasie były w stanie naprawdę strasznym. Myślę, że w tej chwili wszystkie zabytki, które oni opisują, czy na Podhalu, czy na Spiszu, czy na Orawie, są w dużo lepszym stanie i nas dzisiaj bardzo cieszą, że są właśnie tak pięknie utrzymane, zakonserwowane, a oni, mimo że nie widzieli takiego piękna, które jest może troszkę sztuczne w tej chwili, tak, bo to jest wszystko wyzłocone, na nowo oczyszczone, etc., oni to widzieli w zupełnie inny sposób, ale mieli zachwyt właśnie tą warstwą.
Dostrzegali walory.
Walory,
prawda?
Tego. Zresztą nawet na okładce tutaj reprodukujemy jedno ze zdjęć Wernera, gdzie autorzy są koloryzowani nawet. To jest jedyne zdjęcie Wernera w tej książce koloryzowane, gdzie właśnie stoją pod kapliczką w Cichem, gdzie właśnie wyjęli, może z tej kapliczki, może z innej figurki. Nie mieli obciach, można powiedzieć, w tym, żeby chodzić po tych kapliczkach i wyjmować te rzeczy. Ja sobie nie wyobrażam, żebym ja sobie podchodził i wyjmował i tutaj oglądał, a oni po prostu, no owszem, były inne czasy, było inne zaufanie, te rzeczy były na wierzchu, powiedzmy też tak. Owszem, ich stan był też inny. Wyjmowali i oceniali, czy to jest warte pokazania, warte opisania.
Pasja badawcza widocznie. Pierwsze wydanie tej książki, 1956 rok, nakład 10 tysięcy egzemplarzy, który rozszedł się błyskawicznie. Bez dwóch zdań można powiedzieć, że to był przebój wydawniczy. Co stanowi o fenomenie tej książki? Co stanowiło wtedy, w latach 50.
Wtedy, dzisiaj po trosze też jakby ta książka ma swój walor, mimo tego, że opisuje rzeczy, które może nie do końca istnieją, tak, ale opisuje jakby ówczesne czasy i to, w jaki sposób w ogóle autorzy widzieli podtacze, tak, bo zarówno autorka Hanna Pieńkowska, jak i współautor Tadeusz Stajch byli, można powiedzieć, purystami, jeśli chodzi o patrzenie na krajobraz, kulturowy, gdyby widzieli dzisiejszy świat, owszem, żyliby w tym świecie też, ale gdyby na przykład przetransportować ich dzisiaj, to wiele rzeczy by im przeszkadzało, włącznie z tym, co oni opisują w latach 50., że słupy telegraficzne przeszkadzały im, tak, w ocenie krajobrazu, w patrzeniu z jakiejś wsi na przykład na Tatry, tak, gdzie właśnie te słupy przeszkadzają, że nie powinny być, powinny być pod ziemią, schowane, żeby tutaj było czyściutko, ładnie. Owszem, no to jakby idealna przestrzeń nie istnieje, tak, bo no, ta współczesność jednak wchodzi, tak, czy są drogi, czy są domy inne też, powiedzmy, w tej chwili, to oni bardziej jakby patrzyli na pewnego rodzaju skansen, tak, wtedy i chcieli to zachować. No nie zachowamy tego nigdy niestety, no bo świat idzie do przodu, więc to była wartość tej książki pierwsza, że jakby w tamtych czasach, to był okres kilka lat po wojnie, tak, można też sobie to w ogóle uświadomić, w którym czasie ta książka powstała, tak. Ona powstaje prawdopodobnie 7 lat po wojnie, kiedy wiadomo, że było wszystko zdruzgotane. Owszem, no Podhale może nie było aż tak zniszczone, ale jednak jakby ten ząb czasu oni widzą. Widzą, że jest to atrakcyjne bardzo, chcą to pokazać i też jest to jakaś książka edukacyjna jednak, bo myślę, że jakby pokazywali właśnie to, żeby się tym zainteresować, żeby się tym zachwycić, żeby to właśnie utrwalać, tak? I to jest jakby ich pierwsza praca tego rodzaju, która jakby no, też w jakiś sposób została doceniona właśnie przez tę nagrodę literacką. Literacką, bo jest to też dobra literatura, tak, przy okazji. Myślę, że Zakopanemu, jeśli chodzi o nagrody literackie, bo akurat śledzę też ten temat w Zakopanem od kilku lat, brakuje właśnie takiej literatury, bo pytanie właśnie, co jest literaturą Zakopanego, tak? Czy to będzie opis Tatr, opis Zakopanego, opis historii zakopiańskich, mitów zakopiańskich? Można powiedzieć, że jakby no, ta książka rzeczywiście, nie wiem, czy dzisiaj by wygrała ona rzeczywiście ten konkurs, gdyby ją w tej formie ktoś dał, w takiej postaci, ale wtedy to no, było troszkę jakby wychodzące jakby w przód, też mi się wydaje, to nagradzanie, bo jest to naprawdę docenienie ich pracy przede wszystkim też, pokazanie tego, że Podhale czy Podtatrze szerzej rozumiane jest naprawdę terenem bardzo atrakcyjnym, o czym autochtoni też do końca sobie nie zdawali sprawy. Wtedy, dzisiaj może bardziej, aczkolwiek też nie do końca. Mamy przykłady ostatnie też różnych przygód pirotechnicznych w Zakopanem, więc to rozumienie jest w tej chwili jeszcze też różne, bo wiadomo, że pieniądz bardziej w tej chwili rządzi niż nawet w latach 50., ale cały czas chodzi o to, żeby właśnie uświadomić, pokazać, i to samo było jakby przyświecało nam jako wydawcy drugiemu, żeby też jakby tę książkę w ogóle przypomnieć. Owszem, jest grono ludzi, którzy tę książkę znają, uczą się z niej historii sztuki, pewnych walorów krajoznawczych Podhala, Spisza i Orawy, ale też jest szereg osób, które w ogóle nie wie, co to za książka jest, tak? Autorów nie zna, bo nie żyją dawno, więc w ogóle nie wiadomo, o kim jest mowa. I to jest też zadanie nasze, żeby przy okazji tego typu drugich wydań przypominać też i w dobrym tego słowa znaczeniu utrwalać, tak, tę historię, zarówno jeśli chodzi o samych autorów, jak i o to, o czym oni rzeczywiście opisywali.
Hanna Pieńkowska i Tadeusz Stajch udali się na włóczęgę krajoznawczą. Na tej włóczędze bym się chciała skupić przez moment. Włóczęgostwo raczej nie kojarzy nam się dobrze i cechuje je brak planu. A tymczasem autorzy tej książki zdaje się, że jednak plan mieli.
Na pewno mieli plan. Czy mieli na początku plan, żeby zrobić z tego książkę? Nie wiadomo, tak? Bo wiadomo, że każdy z nas wędruje po różnych ziemiach, terenach i ma różne wizje, powiedzmy, jeśli chodzi o to, co widzi, co chce przekazać. Teraz są blogi różne, ludzie opisują też to wszystko. Oni wiadomo, że kilka lat musieli chodzić z tym, bo to nie jest dwuczęga, którą oni przeszli w ciągu roku, bo raczej by to było niemożliwe, bo trzeba byłoby bez przerwy chodzić.
4 lata w tym przypadku? Chyba tak.
Możliwe. Nie pamiętam w tej chwili, czy gdzieś zachowała się jakaś informacja, ale na pewno to było więcej niż rok. Teren jest, powiedzmy, dosyć ograniczony, tak, bo mamy Spisz, Podhale i Orawa, jednak oni tak głęboko wchodzą w to i rzeczywiście, owszem, są to opisy literackie później, bo wiadomo, że oni to musieli jakoś wtłoczyć w jakieś ramy. Ktoś powiedział, że nie ma szans, żeby jakby tę wędrówkę przejść tak, jak oni przeszli, bo nie jesteśmy w stanie dokładnie przejść, tak, bo wiadomo, licencja poetyka też w tym jest, że aczkolwiek mapę można rzeczywiście wziąć i prześledzić te najważniejsze punkty, czy takie punkty kluczowe, które oni opisują, szczególnie na Spiszu i na Orawie, gdzie jest to bardziej jakby przewidywalne, w którym miejscu byli i dokąd udawali się, gorzej na Podhalu całym tutaj, ale rzeczywiście jest to jakby zapis pewnego rodzaju włóczęgi, rzeczywiście. No oni tak to nazwali, bo to jest podtytuł oryginalny, tak? Ta podtatrzańska włóczęga krajoznawcza. Tytuł jest dobry, nie wiem, dlaczego pani uważa, że włóczęga jest, ma taki odcień pejoratywny.
No. Ja bynajmniej nie mówię, że podtytuł jest zły. Zastanawiam się raczej, dlaczego wybór właśnie takiego słowa jak włóczęga.
No wtedy się może inaczej to kojarzyło, tak? Włóczęga na pewno jest jakieś słowo, które miało też inne konotacje w latach 50. Inne ma też, owszem, dzisiaj, tak? Dzisiaj byśmy rzeczywiście może bardziej nazwali to spacer, tak? Po Podhalu czy po Podtatrzu. Oni nazwali to tak, ale jednocześnie jest to jakby też oddanie idei tej książki, jakby tego, czym ona rzeczywiście jest, tak? Bo to rzeczywiście chodzenie takie żywe, bo owszem, autorzy używają czasami i pociągu, który zresztą nie istnieje w tej chwili między Nowym Targiem a Czarnym Dunajcem, kiedy korzystają, wpadają w jakiś tam nadchodzący wagon, ale generalnie oni ten teren przeszli Wtedy też były inne czasy, nie było tylu autobusów, nie było samochodów. Autostop może już był, ale no nie w takiej formie, żeby brać dwie dorosłe osoby, które po prostu sobie chcą przejść, tak? Gdzieś tam na Podhalu. Jest to świadectwo też jakby ich w ogóle wiedzy szerokiej, ich chęci wędrowania, poznawania i jakby przeżywania tego wspólnie z autorem, przepraszam, wspólnie z czytelnikami, tak? Bo pokazują to, żeby czytelnicy też się tym zainteresowali, żeby może też poszli do Chochołowa, do Witowa, do Kościeliska, gdzieś tam pod różne wsie podhalańskie, Nowe Bystre, Ratułów, etc. Ale to jest jakby punkt wyjścia do tego, żeby rzeczywiście zainteresować się tym, żeby ta historia była bliższa, tak? Jeśli opisujemy kościół jakiś tam w Dzębie na przykład, przepraszam, że mówię jakiś, ale chodzi o jeden z wielu opisywanych, no to te opisy są na tyle smaczne, tak bym powiedział, że nawet zębianie mogą nie do końca wiedzieć, co w ich kościele jest, tak? Więc jakby to jest dla autochtonów bardzo, bardzo cenne i bardzo cenne dla osób, które albo przyjechały przypadkowo tam, albo rzeczywiście chcą sobie zaplanować trasę taką, żeby albo przejechać jakiś odcinek, albo rzeczywiście też przejść. Jest to też świetny pomysł na taką włóczęgę, rzeczywiście 2 miesiące wakacyjne, jak ktoś może poświęcić, żeby nie jeździć po obcych krajach, ale tutaj po prostu przejść i przeżyć naprawdę piękne rzeczy, bo jest to teren dosyć mały, a jednocześnie dosyć rozległy, żeby to wszystko przejść, tak i przeżyć, tak samo jak nasi autorzy.
Kto towarzyszył Hannie Pieńkowskiej i Tadeuszowi Stechowi?
Na pewno wiemy, że towarzyszył Jan Pluciński, to jest spiszak, znajomy obojga autorów. Dosyć ciekawa postać, jeśli chodzi o historię ziem podtaczańskich, ale właśnie, autorzy znowu nie pokazują go tak dosłownie, tak, że ów Jan Pluciński chodzi z nami, bo to jest ten pan, który robi to i to i to, tak? To jest jakiś Jasiek, którego spotkali, który im pomógł, pokazał coś, wskazał im coś. Owszem, oni doskonale wszystko znali bez tego Jaśka, ale mieli takiego autora, powiedzmy, lokalnego, który towarzyszył im, żeby te rzeczy też jakby w inny sposób przybliżyć, tak, żeby jakby to była ta kolejna osoba dla czytelnika, że ktoś coś zbiera informacje, przekazuje je i on był takim przewodnikiem, powiedzmy, też ich.
Tak, i oni też wspominają w tej książce o tym, że on był pewnego rodzaju łącznikiem pomiędzy nimi a społecznością lokalną.
No tak, na pewno im było trudno dosyć jako osobom, które wędrują gdzieś tam po górach. Myślę, że nawet dzisiaj jednak jest, może nie brak zaufania, bo nie o to chodzi, tak, ale jakby no turystę się traktuje jako osobę, która przychodzi i odchodzi, tak? Więc jeśli tutaj znamy tyle historii i lokalnych...
No, przychodzi, płaci i odchodzi.
No tak, no już nie chcę tego jakby no zbierać tylko do form komercyjnych, ale wiadomo, że inaczej się człowiek uzewnętrzny, jak jest jakiś swój, tak? Gdzie przynosi kogoś, przyprowadza i możemy pogadać sobie. A takich spotkań przy kwaśnym mleku, jak opisują autorzy, przy tych ziemniakach, przy grulach było mnóstwo, tak? I na pewno takim jakby no otwieraczem drzwi, powiedzmy, tak? Był ten Jasiek, który pomagał w tym, żeby gazdowie czy jakieś inne osoby, czy to na Spiszu, czy tutaj w części podhalańskiej, rzeczywiście no otwierały te drzwi i pokazywały też te rzeczy, tak? Bo tak jak do kapliczek można było podejść i wyjąć te świątki, tak? No, żeby wejść do chaty, to trzeba było jednak być zaproszonym i pewnego rodzaju zaufanie zdobyć, co no jest istotne, co było istotne wtedy i dzisiaj też. No też nie każdy puszcza ludzi do chaty, bo ktoś coś ma, tak? No to jednak jest własność prywatna i jeśli ktoś przychodzi polecony, no to wtedy rzeczywiście jest łatwiej, tak?
Jasiek to nie jedyny kompan w tej podróży. Mam na myśli fotografa także.
Fotograf, tak. No, na pewno z doboru zdjęć i z umiejscowienia to na pewno też musieli wędrować razem. Władysław Werner, wielki fotografik, który jakby jest też współautorem tej książki, można powiedzieć, tak? W pierwszym wydaniu on gdzieś tam jest wpisany na stronie redakcyjnej. Myśmy tutaj go wpisali na stronie tytułowej też jako no, pełnoprawnego uczestnika tej wędrówki, bo rzeczywiście no bez tych ilustracji, bez liku, można powiedzieć, zdjęć, książka byłaby dużo uboższa, byśmy musieli wszystko sobie wyobrażać, a tak to widzimy te chaty, które prawdopodobnie w większości nie ma, tych wszystkich podwórek w różnych częściach, czy w Dzianiszu, czy w innych wsiach, one są albo w innej postaci, albo zupełnie unowocześnione, albo ich wręcz nie ma, tak? Więc jakby to jest też postać bardzo ważna i też ją, tak jak mówię, dlatego uhonorowaliśmy na stronie tytułowej, żeby też pokazać dużą wartość tej kolejności, kolejnej postaci, o której no, z reguły zapominano.
Szanowni Państwo, rozmawiamy dziś w audycji Regiony Kultury o drugim wydaniu książki Drogami Skalnej Ziemi, podtatrzańska włóczęga krajoznawcza Hanny Pińkowskiej i Tadeusza Stajcha. Naszym gościem jest Rafał Monita. Wracamy po przerwie.
Regiony Kultury.
To Radio Kraków Kultura i audycja Regiony Kultury, w której dziś gościmy Rafała Monity z wydawnictwa Astraja, a rozmawiamy o drugim wydaniu książki Drogami Skalnej Ziemi, podtatrzańska włóczęga krajoznawcza Hanny Pińkowskiej i Tadeusza Stajcha. Drugie wydanie po 66 latach. Skąd pomysł na to, żeby sięgnąć właśnie po te pozycje teraz? Czy rzeczywiście brakowało takiej pozycji na rynku wydawniczym?
Czy brakowało? Myślę, że książka odpowiada troszkę na zainteresowanie też, bo rzeczywiście widać też po spotkaniach, że ona, no, może nie rozchwytywana, no to jednak nie jest biały w tej chwili kruk, ale jednak jest to przypomnienie rzeczywiście. Raz, że przypomnienie, a dwa, że jakby też postać, którą nadaliśmy tej książce w tej chwili, też myślę, że jakoś ta cała edycja tej książki też może się podobać w tej chwili, bo nie chcieliśmy robić książki, że robimy drugie wydanie, to samo przedrukowujemy, albo wręcz robimy reprint. Owszem, wydawnictwo Astraja wspomina wiele książek w swojej linii wydawniczej. Są to z reguły drugie wydania albo kolejne, ale zawsze staramy się robić to w sposób albo nowoczesny, albo tak, żeby współczesny czytelnik miał coś więcej, tak? Żeby to nie była ta sama książka, ale żeby była ta sama, ale inaczej, tak? I tak samo w tym przypadku. Format jest, powiedzmy, bardzo zbliżony do pierwszego wydania, ale to, co czytelnik zauważy od razu, to myślę, że zauważy...
QR kody?
To może za chwilkę zauważy, ale dla mnie jest bardzo istotne w tej książce, bo coś, co mnie brakowało zawsze w pierwszym wydaniu, to, że po prostu otwiera się książkę i po prostu jest gęsty zadruk obu stron, po obu stronach. Nie wiadomo, gdzie się jest. Owszem, są te trzy główne rozdziały. Podhalańskie dziedziny jest część spiska, część orawska, ale żeby się odnaleźć naprawdę w bardzo dużych rozdziałach, tam pierwszy rozdział ma ponad 200 stron, gdzie miejscowości opisuje kilkadziesiąt, żeby się znaleźć w konkretnym miejscu, tak? Jeśli jesteśmy na przykład w Ludźmierzu, to dzięki żywej paginie, którą zastosowaliśmy w tej książce, wiemy, że jesteśmy w Ludźmierzu, bo żywa pagina o tym nas informuje. To jest, uważam, bardzo istotna rzecz, taka edytorska, żeby też pokazywać i pomóc, powiedzmy, czytelnikowi odnaleźć się w książce. Owszem, jest indeks, który myśmy też w tym wydaniu zachowali, ale no nie zawsze jakby w takim nawet kartkowaniu, czy w takim poszukiwaniu czegoś sięgamy do indeksu, tak? Który i tak jest dosyć szczegółowy. Te miejscowości są popisywane, czasami jest kilka stron, czy kilkanaście stron odnośnie do danego miejsca, a tu mamy po prostu żywą paginę, która mówi i o tych miejscach, jak też mówi o podrozdziałach, które rzeczywiście są, czyli te podhalańskie dziedziny, później mamy na Spiskiej i Pienińskiej Ziemi i na Orawie. Więc to jest dla mnie jakby pierwsze coś, co powinien wnikliwy czytelnik zobaczyć, jakby jeśli porównuje książkę pierwszą od tej, co widzi. Pani wspomniała o QR kodach, to jest też jakby ukłon taki troszkę do czytelnika, powiedzmy młodszego, czy współczesnego, czy też jakby pokazanie tego, żeby ta książka miała szersze spektrum, tak? Bo rzeczywiście autorzy opisują tyle w ogóle literatury w tej książce, odnoszą się do różnych cytatów, które myśmy zresztą też w międzyczasie poprawili, bo w ramach pracy redakcyjnych też parę błędów, one się przytrafiają, każdemu też poprawiliśmy. I QR kody pokazują, jakby sprawiają, że ta książka inaczej żyje, tak? Ona jakby bardziej żyje, można powiedzieć, jeśli mogę takiego określenia tutaj użyć. One się odnoszą do różnych stron, czy miejscowości opisywanych, czy kościołów, które są opisywane. Są odnośniki do sakralnego dziedzictwa Małopolski, gdzie są świetne opisy w tej chwili współczesne tych miejsc, które autorzy widzieli. Tak, oni widzieli, jak mówiliśmy, w inny sposób, dużo uboższe pod kątem zachowania, tak? Dość wspomnieć o kaplicy karmelitańskiej we Frydmanie, która nawet na zdjęciu Wernera widać, że jest no trochę taka przykurzona, nie do końca jest ona taka piękna, nawet widać to na zdjęciu monochromatycznym, a dzisiaj ona przecież wygląda tak, że człowiek wchodzi i po prostu o nim miela, jest onieśmielony wręcz, że to w taki sposób wygląda. Więc jakby to są odnośniki do współczesnych opisów, czy kościołów, czy dworów, czy jakichś miejsc historycznych, do stron gmin nawet, tak? Czasami też, jak już się jest gdzieś tam, no to też chciałoby się wiedzieć, co jeszcze jest w danej gminie na przykład. Tak? Więc są też takie odnośniki, ale są też odnośniki do Biblioteki Narodowej, do serwisu polona.pl, gdzie też robimy odnośniki do właśnie do owej literatury, którą autorzy przywołują, bo oni czasami dadzą jedno słowo, zdanie, no czasami jest większy cytat.
A chciałoby się więcej.
A chciałoby się więcej, poznać kontekst, tak? I rzeczywiście, no myśmy wyszukali, to była też nasza praca, to nie było to, żebyśmy wzięli książkę, przepisali już jest, tam rzeczywiście było sporo pracy takiej redakcyjnej też, żeby też jakby pod tym kątem przybliżyć, pokazać. Są odnośniki muzyczne też do plików na YouTubie. Mam nadzieję, że one nie znikną w ciągu najbliższego roku, że jeszcze będą troszkę czynne, żeby też ta książka też grała, tak? Tam jest na przykład autorzy też piszą o muzyce. Myśmy też jakby poszli tym tropem autorów, ale też troszkę dalej, żeby jakby też więcej tej muzyki, czy lokalnej zupełnie, czy nawet klasycznej w postaci Orawy, Kilara pokazać, żeby ta książka grała też jakoś, tak?
Czyli to drugie wydanie daje możliwość takiego kontekstualnego czytania.
Tak, no na tym nam zależało, tak jak mówiłem, żeby nie pokazać tylko jakby no czystego drugiego wydania. Chcecie, macie, no to sobie poczytajcie w innej formie. No czcionka jest taka może czytelniejsza, żywa pagina jest, która was poprowadzi. Zdjęcia są może troszkę lepsze, ale właśnie jest naprawdę kodów QR jest ponad 200 chyba i jest szereg, mam nadzieję, też takich ciekawych, atrakcyjnych odnośników. Tutaj akurat mam w tej chwili otwartą stronę po to rozdziale o Harendzie, gdzie autorzy piszą o Harendzie. Jest zdjęcie oczywiście mauzoleum Kasprowicza na Harendzie, ale patrzę na kody. Tu jest o Harendzie w ogóle kod, czyli jakby jest Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza. Jest cytat z Księgi Ubogich Kasprowicza z właśnie zrzeczonej Biblioteki Narodowej. Jest odnośnik do wydawnictwa Astraja też, bo wiadomo, że też przygotowujemy książki z tej tematyki, więc mamy też w swoim portfolio książkę o kościele na Harendzie. Też jest odnośnik. Jest odnośnik do parafii na Harendzie, więc jakby jest szereg tutaj kontekstów dodatkowych, gdzie oprócz tego rozdzieliku, który trwa dwie strony autorów o Harendzie, mamy jeszcze kolejne rzeczy, które nas, mam nadzieję, ubogacają też, a na pewno dają szersze spektrum niż to, co sami autorzy i tak świetnie napisali, ale możemy jeszcze więcej tych rzeczy przeżyć, zachwycić się bardziej, tak? Odnieść do współczesności też, więc to jest cały czas takie to dopingowanie też czytelnika, żeby jednak skanował te kody i się tym interesował. Nie wszystkie może każdego zainteresują, tak? Bo tego jest naprawdę tyle, że może trudno siedzieć i każdy kod czytywać, aczkolwiek wtedy książka będzie takim naprawdę, będzie taka no przeczytana już nie tylko od deski
no
do
tak,
deski, ta tylko jeszcze szerzej.
Na pewno będzie pełniejsza. Chciałabym zwrócić uwagę na styl tej książki, na to, jak ona jest napisana. Ten kronikarski rytm tutaj się wybija. Krótkie żołnierskie zdania, tak bym to określiła, które przechodzą w pogłębioną refleksję. Ma pan podobne odczucie?
Myślę, że tak, a tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, widać jakby tę współpracę obu autorów, tak, bo oni się tutaj doskonale uzupełniają. Rzeczywiście są takie hasła, czy też jakby pokazanie, zarysowanie, tak, które później jest albo jakoś bardziej dopełnione, albo czasami też nie, bo też autorzy chcą jakby zostawiają pole do popisu, powiedzmy, czytelnikom, ale rzeczywiście, no opisy są też piękne, tutaj trzeba przyznać, że rzeczywiście też czuć pióro Tadeusza Stajcha, a z drugiej strony też czuć czasami takie już prawie takie wykładnicze informacje, no tak jak mówiłem wcześniej o kościołach na Spiszu, gdzie rzeczywiście, no może nie każdy przez to przebrnie od razu, tak, bo są to rzeczywiście bardzo
takie
ciekawe.
Wstawki uniwersyteckie.
Wręcz, ale no w całości jest to rzeczywiście i strawne, i potrzebne, i jakby no stanowi o całej tej książce, że rzeczywiście, no można to wyciąć, ale to by wtedy, no może rzeczywiście było troszkę mniej tego.
Na początku tej książki znajdujemy taki opis spotkania naszych bohaterów z dwójką młodych młodych ludzi, którzy zbierają kwiaty, kwiaty pod ochroną. Goryczki, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Reakcja naszych bohaterów jest dość wymowna. Są zbulwersowani. Tak się zastanawiam, czy Hanna Pieńkowska i Tadeusz Stajch odnaleźliby się na szlaku w 2022 roku.
To jest trudne pytanie, bo rzeczywiście znając ich puryzm, taki w ogóle nawet ideologiczny, tak? Mam tutaj na myśli rzeczy z historii sztuki i jakby z piękna krajobrazu, który widzieli wtedy. Myślę, że byłoby im ciężko.
A dodajmy, że to jest bardzo krótko po tym, jak ustanowiony zostaje Park Narodowy, prawda?
Tak. Jak poczytamy inne książki jeszcze Tadeusza Stajka, to rzeczywiście ta książka też będzie jakoś wytłumaczona, że rzeczywiście oni dbali o całokształt, tak? Że nawet nie chodziło o to, żeby tej deski nie zdjąć z domu albo nie rozebrać jakiegoś tam płotu, ale żeby też dbać właśnie o przyrodę. Tak? I rzeczywiście to może wyglądać z dzisiejszej perspektywy śmiesznie, także dwójka no, starszych, powiedzmy tak, bo wtedy Stajch miał około 40 lat. Jego partnerka też około tego wieku była, więc no, zastanówmy się, jak dzisiaj byśmy odebrali, że ktoś nam zwraca uwagę, tak? No wiadomo, że też niektórzy nie robią tego, a inni robią z przyjemnością znów, tak? Więc może być reakcja... No,
na pewno zaryzykuję, wychodziliby na szlak z workiem na śmieci, co zresztą jest dość teraz popularne.
A myślę, że no właśnie, że nie jedna osoba tak czyni, więc jakby no może byli prekursorami też, można powiedzieć, pod pewnym kątem takich zachowań pro-eko, tak? I tak jakbyśmy dzisiaj to opisali. Wtedy to może było nierozumiane. Zresztą myśmy też nie rozumieli dawniej, że można zbierać śmieci do dworków czterech, tak? A w tej chwili jest to, powiedzmy, naturalne i nawet są segregownie tego rodzaju na ulicy, co dawniej było nie do wyobrażenia, tak? Więc jakby świat też idzie do przodu i dzisiaj też w inny sposób reagujemy, ale no wtedy to rzeczywiście mogło być no dosyć takie no dziwne dla niektórych, tak? Że ktoś dba o jakieś kwiatki, które przecież są wszędzie, można je przecież wziąć, zebrać i tak dalej, tak?
Komu by pan polecił tę książkę? Już zmierzamy do końca naszej rozmowy.
Książkę polecam autochtonom przede wszystkim, bo jakby to jest raz, że...
Jeszcze lepiej poznać to, co nas otacza.
Raz, że kopalnia wiedzy w ogóle, mimo że tak jak już mówiliśmy nieraz, że jakby no, jakby treści się może zdezaktualizowały pod kątem, że nie każda kapliczka istnieje w tym samym miejscu dzisiaj, tak? Ale jakby... Tu chodzi o pokazanie wartości tej historii i kulturotwórczej jakby działalności człowieka w ogóle, tak? Jeśli nie zadbamy o te rzeczy, co też jakby widać znowu dzisiaj w kontekście Zakopanego, czy w ogóle pod Tatrza, kiedy nie zadbamy o to, żeby zabudować w sposób atrakcyjny, przepisowy też, tak? Bez przesady jakiejś, czy jeśli chodzi o gabaryty, czy o styl, no to będziemy się czuć w tym też dobrze, atrakcyjnie, będzie to atrakcyjne dla innych, tak? Jeśli nie zadbamy sami właśnie o te swoje otoczenia, o te właśnie małą ojczyznę, tak jak to jest Podhale, czy Spisz-Orawa dla niektórych, to no to kto zadba, tak? Przecież nie przyjedzie znowu Chałubiński z Warszawy i będzie uczył, bo będzie też w inny sposób teraz odebrany tam, tak? Więc tutaj chodzi o to, żeby jakby uświadomić wszystkim autochtonom, że żyją naprawdę w pięknym miejscu i historycznie, i kulturowym, a za tym pójdzie to, że inni też to dostrzegą w inny sposób jeszcze, tak? Ta książka oczywiście też jest dla fanów Podtacza, dla przewodników oczywiście też, bo oni też są jakby pierwszymi osobami, z którymi się spotyka czasami osoba przyjeżdżająca w tereny górskie i oni też w jakiś sposób tworzą, może nie rzeczywistość, tylko pokazują, na co uwagę zwrócić, w jaki sposób zachować się, jak opisać dany kościół, budynek, czy cokolwiek, tak? Więc to jest też jakby, znaczy książka jest, naprawdę jest przebogata pod każdym względem i zacząłbym rzeczywiście od tych autochtonów, żeby oni cały czas wiedzieli, tak, że to jest ich i że mają się czym rzeczywiście chwalić, że takie rzeczy są nie tylko w dalekiej czy w bliskiej zagranicy, ale jeśli zadbamy wpierw oni, później przyjeżdżający, to rzeczywiście będziemy żyć w miejscu atrakcyjnym pod każdym względem. Nie tylko do życia, ale też do wypoczynku, do obejrzenia przede wszystkim też, tak? W tym przypadku.
Drogami skalnej ziemi, podtatrzańska włóczęga krajoznawcza Hanny Pieńkowskiej i Tadeusza Stajcha, tak zwana Biblia podhalańska, doczekała się wreszcie drugiego wydania. Moim i Państwa gościem w Regionach Kultury był dziś Rafał Monita z wydawnictwa Astraio. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za spotkanie.
Magdalena Zbrud-Wiśniewska, dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia.